Teraźniejsza prawda numer 78, wrzesień, październik 1935 roku. Jeszcze więcej pijackich głupstw z zaćmionego prawego oka. Ciąg dalszy z numeru 77. 11. Głównym argumentem przeciw nauczaniu J.F. Rutherforda o Nowym Przymierzu jest co następuje. Nowe Przymierze jako pozafigura Przymierza Zakonu nie może prędzej nastąpić, aż Przymierze Zakonu zostanie zupełnie zniesione. Te ustawy Przymierza Zakonu, które są do niego dołączone, aby mogło praktycznie działać, a które nie obowiązywały Izraela jako całości, są w procesie zniesienia od śmierci naszego Pana, a nawet od chrztu Jego w Jordanie, to jest zaraz jak tylko zaczęły się wypełniać, lecz z powodu innych jeszcze zarysów znajdujących się w tym przymierzu, ono jeszcze obowiązuje Izraela tak jak obowiązywało naród izraelski jako całość. Ofiary przymierza zakonu zostały zniesione przy Jordanie i w Dzień Zielonych Świątek. Świątynia, kapłaństwo, pośrednik i ofiary tegoż przymierza zostały zniesione, Żydów rozdział 10 werset 9, czego dowodem, że już więcej nie egzystują. Dla chrześcijańskiego Żyda każda część przymierza została oczywiście unieważnioną i zniesioną w chwili, gdy opuścił Mojżesza a przyszedł do Chrystusa, 2 Koryntów rozdział 3 werset 14. Lecz zarysy ugodowe tego przymierza jeszcze wiążą Izraela. Rzecz jasna, iż oni są związani jego 10 przykazaniami i tymi z jego ceremonii, które są ograniczone do tysiąclecia na tyle, na ile to dotyczy ich poza figur, na przykład rzecz pokarmów, napojów, świąt i tym podobne. A najbardziej uwidocznione jest to, że znajdowali się pod przekleństwem tegoż przymierza przez cały ciąg wieku Ewangelii, a karania ich obficie tego dowodzą. Wędrówka po pustyni wyrzuconego Ismaela z wyrzuconą Agar przedstawia cierpienia i niełaskę Izraela za pogwałcenie zakonu z pozafiguralną Agar podczas wieku Ewangelii, Galatów rozdział 4 wersety 29 i 30. To dowodzi, że Izrael jest jeszcze pod przymierzem zakonu tak jak Ismael był pod dozorem Agary we figurze. Apostoł Paweł dobitnie naucza tego na długi czas po odrzuceniu Izraela od łaski boskiej, że byli jeszcze pod przymierzem zakonu, Galatów rozdział 5 werset 3, chociaż również naucza, że ci z Żydów, którzy stali się chrześcijanami, uwierzywszy w Chrystusa, przestali być pod przymierzem zakonu, Galatów rozdział 5 werset 1. Rzymian rozdział 7 wersety od 1 do 6. Wyjątek z listu do Żydów, Żydów rozdział 8 werset 13 jest lepiej przetłumaczony w diaglocie aniżeli w przekładzie polskim lub angielskim ulepszonym tłumaczeniu, i wyraźnie jest tam wykazane, że przymierze zakonu jeszcze nie przeminęło, to jest, w czasie pisania przez apostoła Pawła listu do Żydów. Około roku 64 naszej ery, ani nie zostało od owego czasu zniesione. To jest udowodnione przez imię słowy czasu teraźniejszego czynne a mianowicie, a teraz to co jest wątlejące i starzejące się bliskie jest zniszczenia. To obala pogląd J.F. Rutherforda, że przymierze zakonu, jak on pisze, strażnica z 1934 roku, strona 185, paragrafy od 22 do 24, wietrzało lub próchniało w dniu Jeremiasza, i że zupełnie przestało istnieć z ukrzyżowaniem naszego Pana na Kalwarii. Czas teraźniejszy greckiego imię słowu katargon meion, będąc znoszone, 2 Koryntów rozdział 3 werset 13, dowodzi, że prawo zakonu nie było zupełnie zniesione około 55 roku naszej ery w czasie pisania drugiego listu do Koryntów. Ani dotąd nie zostało jeszcze zupełnie zniesione. Wobec tego nowe przymierze nie może jeszcze działać, ponieważ działalność nowego przymierza musi być powstrzymana, aż do zupełnego zniesienia starego przymierza. Innymi słowy, takie mniemanie, że Izraelici pozostają w tym samym czasie pod starym i nowym przymierzem jest absurdem. Zniesienie niektórych zarysów starego przymierza, jak na przykład kapłaństwa, pośrednika, ofiar, przybytku i świątyni, stało się z tego powodu, że mamy pozafiguralnego kapłana i pośrednika, który jako taki nie jest pod przymierzem zakonu i musi ofiarowywać ofiary w pozafiguralnym przybytku i świątyni, które po ich ukończeniu przyniosą pożytek i zapieczętują nowe przymierze. Ponieważ kapłan i pośrednik muszą czynić te rzeczy w przygotowaniu do inauguracji pozafiguralnej świątyni, która ma być miejscem przebywania, spotkania i błogosławienia Bożego dla ludu i nowego przymierza z powodu ich pokrewieństwa z nim. Dlatego stare przymierze obowiązuje jeszcze Izraela, z tejże przyczyny nowe przymierze nie może jeszcze działać między Bogiem a nimi. Ten argument niweczy pogląd J.F. Rutherforda co do czasu i poddanych działaniu nowego przymierza, i udowadnia, że wyrozumienie naszego pastora było prawdziwym. Poza figura następuje po figurze. Jako 12 główny argument co do czasu działania nowego przymierza podajemy, że nowe przymierze było poza figurą starego przymierza, a zatem nie mogło działać przed zupełnym zaprzestaniem działalności starego przymierza, podczas gdy przymierze, które działa od Jordanu i zielonych świątek, zaczęło działać na 430 lat przed przyjściem do egzystencji starego przymierza. Przymierze łaski, które jest czynne przez cały ciąg wieku Ewangelii, było ustanowione z Abrahamem. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 3, rozdział 22 wersety od 16 do 18, Galatów rozdział 3 wersety od 15 do 29, rozdział 4 wersety od 22 do 31, Rzymian rozdział 4 wersety od 13 do 16, rozdział 9 wersety od 7 do 9, na długi czas przed przymierzem zakonu, tak jak Sara będąc figurą przymierza łaski, była żoną Abrahama, będącego figurą Boga, na długi czas przed Agarą, figurą starego przymierza, jego nałożnicą. Widzimy więc, że przymierze działające od Jordanu i zielonych świątek, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 25, nie może być nowym przymierzem, ponieważ działało setki lat przed starym przymierzem, a nowe przymierze jako poza figura starego nie może poprzedzać, lecz następować po starym przymierzu i dlatego nie może teraz działać. To zatem burzy pogląd J.F. Rutherforda. Jako 13 główny argument przeciw J.F. Rutherforda doktrynie o nowym przymierzu, to jest, iż zaczęło skutecznie działać na Kalwarii i było inaugurowane w roku 1918, podajemy co następuje, przymierze, które skutecznie działa od Jordanu i zielonych świątek, daje boską naturę i niebo swoim poddanym, podczas gdy nowe przymierze będzie dawało poddanym doskonałość ludzkiej natury i rajską ziemię. Dlatego przymierze skutecznie działające od Jordanu i zielonych świątek aż do ustanowienia królestwa nie jest nowym przymierzem. Że przymierze obecnie działające daje boską naturę i niebo swoim poddanym, mamy dowód w drugim liście Piotra rozdziale 1 wersecie 4, gdzie mamy powiedziane, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, najwyższe zarysy z pierwszej księgi Mojżeszowej rozdziału 22 wersetów 17 i 18 są krótkim zbiorem tych obietnic, abyście się przez nie, na podobieństwo matki wydającej płód przy porodzie, stali uczestnikami boskiej natury uszedłszy, przez nasze ostateczne zwycięstwo, skażenia tego, który jest na świecie, rodzaj Adamowy, w porządliwościach. W pierwszym liście Jana rozdziale 3 wersecie 2 ta sama rzecz jest nauczaną, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło czym będziemy, jeszcze nie wiemy jakie będą nasze zmartwychwstałe ciała boskiej natury, lecz wiemy, gdy się On, nasz Pan, objawi, podobni Mu będziemy, w naturze i urzędzie podobni naszemu Panu, który od czasu swego zmartwychwstania jest jasnością chwały boskiej, w charakterze podobnym Bogu, i wyrażeniem istności Jego, natury boskiej, zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej jako boski współregent całego wszechświata, siedzący na prawicy Bożej, list do Żydów rozdział 1 wersety od 3 do 5. To jest również nauczane w liście do Kolosensów rozdziale 3 wersecie 4, ale gdy się Chrystus nasz żywot okaże, wtedy i my z Nim okażemy się w chwale, jako Jego współuczestnicy, a tym samym podobni Jemu. Również Rzymian rozdział 6 werset 5 dowodzi tej samej rzeczy, bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, umarliśmy z Nim jako ofiara, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania, mieć będziemy zmartwychwstałe ciała podobne Jego ciału, i wyrażeniem istności boskiej, zatem boskiej natury. Także wyjątek z listu do Filipensów rozdziału 3 wersetów 20 i 21 dowodzi, że przymierze obecnie działające da swoim poddanym, między innymi rzeczami, ciała podobne uwielbionemu ciału naszego Pana, zamiast obecnych ciał upokarzających, a również da im dom w niebiesiech, bo ich obecne kierownictwo jest takim, jakie będą posiadali w niebiesiech. W Ewangelii Jana rozdziale 14 wersetach 2 i 3 mamy dowód, że przymierze działające od Jordanu i Zielonych Świątek daje mieszkanie w niebie, w domu Ojca mego wiele jest mieszkania. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście gdziem ja jest, na jakim poziomie egzystencji ja będę, i wy byli, a więc będą pozostawali z Panem na wieki w niebieskiej naturze, urzędzie i mieszkaniu. A tak zawsze z Panem będziemy. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 17. Domem naszym, który jest z nieba, żądając być przyobleczeni. Wolimy raczej wynieść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. 2 Koryntów rozdział 5 wersety 1, 2 i 8. Wszystkie te wyjątki dowodzą tej samej rzeczy. Do tego samego punktu zmierzają obietnice zawarte w pierwszym liście do Koryntów rozdziale 15 wersetach od 42 do 54. Gdzie wiernym wieku Ewangelii jest obiecane, iż otrzymają zmartwychwstałe ciała nieskazitelne, chwalebne, obdarzone mocą, duchowe, niebiańskie, przypodobane zmartwychwstałemu ciału Chrystusowemu, wolne od ludzkiej natury, posiadające nieśmiertelność i mieszkanie niebiańskie. Powyższe wyjątki Pisma Świętego są to niektóre obietnice zawarte w pierwszej obietnicy najwyższego zarysu przymierza, związanego przysięgą nasienie Twoje będzie, jako gwiazdy niebieskie niebieskie w charakterze, ciele i mieszkaniu. Moglibyśmy zacytować wiele innych dowodów, lecz powyższe wystarczą na dowód naszego wyrozumienia, że przymierze obecnie działające daje swoim poddanym boską naturę urząd i dom. Nowe przymierze zaś przeciwnie, da swoim poddanym doskonałą ludzką naturę i doskonały ziemski dom. Błogosławieństwa tegoż przymierza przyobiecane w proroctwie Jeremiasza rozdziale 31 wersetach od 22 do 40, jakie mają spłynąć na Izraela po wieku Ewangelii, są tam opisane jako ludzkie i ziemskie, oraz jako błogosławieństwa nowego przymierza i są w pewnych szczegółach wspomniane w proroctwie Ezechiela rozdziale 36 wersetach od 24 do 38. One będą natychmiast rozpoznane jako błogosławieństwa ludzkie, należące do ludzkiego domu, to jest, takie, jakie obiecuje nowe przymierze. W obydwóch częściach jest pokazane rozproszenie Izraela między narody w wieku Ewangelii, a także ich powrót do ich ziemi w stanie nienawróconym. Tedy następuje odbudowa ich kraju i miast, a potem uczynienie przymierza. Oba wersety pokazują, że będą oczyszczeni z dawnych grzechów, nauczeni Słowa Bożego, oraz że otrzymają serca nowe i Ducha Bożego. Według obydwóch wersetów, będą im dane serca mięsiste, ludzkie, a odjęte od nich będą serca kamienne, nieludzkie. Chodzić będą drogami pańskimi i mieszkać w ziemi ojców ich, stając się jego ludem, a on ich Bogiem. Będą się radować obfitością owocu ziemi i nie ucierpią więcej niedostatku i głodu. Ziemia opustoszała będzie przez nich uprawianą i stanie się jako ogród Eden. Zrujnowane i opustoszałe miasta izraelskie będą pobudowane i zaludnione mnogością ludu bogobojnego. A więc jest tam opisane o bezgrzesznych ludzkich istotach mieszkających na ziemi w pośród doskonałych i szczęśliwych warunków, powstałych wskutek błogosławieństw nowego przymierza. Proroctwo Ezechiela rozdział 37 również pokazuje, że Izrael jako zjednoczony naród, będzie znowu mieszkał w Palestynie, wersety od 12 do 22. Że królem nad nimi, wersety od 23 do 28, będzie Mesjasz, pozafiguralny Dawid, że Jehowa będzie Bogiem ich, a oni będą ludem Jego, że będą przestrzegać ustaw Jego pod błogosławieństwami, nowego, przymierza pokoju, które Bóg uczyni z nimi, że przybytek Boga, Chrystus i Kościół, będzie między nimi. Oraz że wszystkie narody uznają poświęcającą pracę pańską nad Izraelem. Objawienie rozdział 21 wersety od 3 do 5. Proroctwo Ezechiela rozdział 18 werset 3 porównane z proroctwem Jeremiasza rozdziałem 31 wersetami od 28 do 34 dowodzi, że Ezechiela rozdział 18 odnosi się przynajmniej częściowo do Izraela w Palestynie, będącego pod nowym przymierzem po wieku Ewangelii przymierze, jakie tam wykazane, jest przymierzem z uczynków, a nie z łaski, wersety od 4 do 9, i bynajmniej nie odnosi się do przymierza wieku Ewangelii. Tam jest wykazane, iż ludzie nie będą więcej ponosili cierpień za grzechy swoich przodków, co jednak teraz tak nie jest, lecz każdy poniesie cierpienia za swoje własne grzechy, wersety od 10 do 20 i od 21 do 30, co jednak nie zawsze tak się dzieje obecnie. Ten werset należy do tysiąclecia i dowodzi, że nowe przymierze, które będzie wówczas działało, działać będzie względem istot ludzkich, a nie nowych stworzeń. W proroctwie Ezechiela rozdział 16 wersety od 53 do 63 mamy pokazane, że Izrael powróci z grobu, tak jak i Sodoma powróci, wersety od 53 do 56. A także spośród wszystkich narodów do dawnych posiadłości swoich, Będąc przyprowadzony do błogosławionego stanu w Palestynie przez działalność Nowego Przymierza, wersety od 60 do 62, a tak przywrócony zostanie pokój między Bogiem a Izraelem. Wyjątki z proroctwa Ezechiela rozdziału 37 wersetu 26 i rozdziału 16 wersetów od 60 do 62. Pobijają zatem dowodzenie J.F. Rutherforda, że Jehowa nie uczyni przymierza z klasą restytucyjną, ani z cielesnym Izraelem. Strażnica z 1934 roku, strona 181, paragraf 10, bo rzekomo nie byłoby właściwym dla Boga, by miał tworzyć przymierze z tymi, co już jedno poprzednio złamali. Lecz to jego dowodzenie jest przeciwne słowom Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza i Pawła Apostoła. Widzimy więc, że błogosławieństwa Nowego Przymierza są ziemskie, nadające ziemskie życie, naturę, mieszkanie, uczynki i otoczenie. A ponieważ te błogosławieństwa nie istniały w Palestynie od Jordanu do zesłania Ducha Świętego, ani nawet nie istniały po napisaniu 28 rozdziału Dziejów Apostolskich, ponieważ zostali wygnani z ich ziemi i zapędzeni w niewolę do innych krajów, skąd mają być przywróceni przy końcu wieku Ewangelii, zanim nowe przymierze będzie z nimi uczynione? Z tego względu wnioskujemy, że nowe przymierze nie zaczęło jeszcze działać. Ono daje ziemską naturę. Błogosławieństwo i dom, to jest rzeczy, które należą jeszcze do przyszłości, podczas gdy przymierze obecnie działające daje nam duchową naturę, duchowe błogosławieństwa i duchowy dom. Dowodzimy zatem, iż ono nie mogło być uczynione na Kalwarii ani inaugurowane w roku 1918. 14. Głównym argumentem dowodzącym, że nowe przymierze nie zaczęło działać na Kalwarii jest to, że nasze usprawiedliwienie z wiary bez żadnych uczynków zapewnia nam poczytalnie wszystkie błogosławieństwa, jakie nowe przymierze udzieli aktualnie posłusznym przez uczynki, gdy zacznie działać. Bez wątpienia, iż usprawiedliwienie, które działało od zesłania Ducha Świętego, jest usprawiedliwieniem z wiary, nie z uczynków. Rzymian rozdział 3 werset 20, rozdział 5 werset 1, rozdział 10 werset 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Galatów rozdział 2 wersety od 16 do 18, rozdział 3 wersety od 10 do 13 i 24. Filipensów rozdział 3 werset 9. Usprawiedliwienie jest bowiem aktem Bożym, Rzymian rozdział 8 werset 33, przez który to akt, Bóg z powodu zasługi Chrystusa, po pierwsze, odpuszcza grzechy wierzącemu Żydowi czy poganinowi, Ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety od 45 do 48. Ewangelia Jana rozdział 20 werset 23, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 28, rozdział 10 werset 43, 1 Jana rozdział 1 wersety 7 i 9. I, po drugie, przypisuje mu sprawiedliwość Chrystusową jako jego, Rzymian rozdział 3 wersety od 21 do 27, rozdział 10 werset 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Galatów rozdział 3 werset 22, Filipensów rozdział 3 werset 9. W większości poprzednich wersetów znajduje się wyrażenie z wiary Jezusowej i oznacza z wierności, czyli ze sprawiedliwości Jezusowej, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 14 do 16, 18 i 36, rozdział 20 werset 31. Widzimy więc, iż to samo usprawiedliwienie działało od zesłania Ducha Świętego aż dotąd. Święty Jakub, gdy wspomina uczynki i wiarę w związku z usprawiedliwieniem, że bynajmniej nie zaprzecza powyższym określeniom, ale raczej odwołuje się do tego, co musimy czynić, ażeby Pan w bezpieczeństwie dla nas mógł ożywić nasze usprawiedliwienie z wiary, to jest, aktualnie przebaczyć nam nasze grzechy i aktualnie przypisać nam sprawiedliwość Chrystusową, a co przedtem On to czynił tylko tymczasowo, to jest, musimy wykonywać dobre uczynki załączone w postępowaniu od początku tymczasowego usprawiedliwienia, bramy dziedzińca, do poświęcenia, poza pierwszą zasłoną. Lecz nasze pełnienie tych dobrych uczynków nie ożywiło, to jest, nie uczyniło aktualnym naszego usprawiedliwienia z wiary, które jest wyłącznie aktem Bożym i jest czynione z Jego łaski, bez żadnej zasługi wypływającej z naszych uczynków, a jedynie przez zasługę Jezusową przyjętą przez wiarę. Widzimy więc, iż wyrażenie apostoła Jakuba nie dowodzi, że przymierze z uczynków, to jest, nowe przymierze działało i usprawiedliwiało przez cały ciąg wieku Ewangelii, jak J.F. Rutherford dowodzi, że tak było, chociaż nie wyraził tej myśli. Gdy sobie zadamy pytanie, jakie to są błogosławieństwa, które nowe przymierze udzieli w tysiącleciu Izraelitom i poganom, którzy staną się Izraelitami, to znajdujemy je zsumowane w doskonałym ludzkim ciele i życiu Chrystusowym, a mianowicie prawo do doskonałego ludzkiego żywota i jego prawa życiowe. Prawo do ludzkiego żywota jest to od Boga nadany przywilej istocie ludzkiej będącej w harmonii ze sprawiedliwością, by mogła istnieć w stanie doskonałym, a to wskazuje na posiadanie ludzkich doskonałych zdolności fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych, oraz życia, podczas gdy prawa życiowe są to błogosławieństwa przywiązane do tego prawa do żywota, na przykład doskonała ziemia, klimat, dom, pokarm, społeczność między Bogiem i człowiekiem, w tym zawiera się odpuszczenie grzechu, a także między człowiekiem i człowiekiem oraz władanie ziemią prawami natury i stworzeniem zwierzęcym na tyle, na ile człowiek zetknie się z nimi. To były główne rzeczy, jakie Adam utracił dla siebie i potomnego rodzaju ludzkiego, a które Chrystus poświęcił dla ludzkości. Pan zatem ma te rzeczy jako aktywa, stan czynny swego majątku, który ma przekazać dla człowieka. On to uczyni na warunkach wiary i posłuszeństwa zarządzeniom nowego przymierza w tysiącleciu. Ezechiela rozdział 16 wersety od 53 do 63, rozdział 18 wersety od 4 do 26, rozdział 36 wersety od 24 do 38, rozdział 37 wersety od 23 do 28. Jeremiasza rozdział 31 wersety od 22 do 38, Objawienie rozdział 20 werset 12, rozdział 21 wersety od 3 do 5, rozdział 22 werset 3. A tak usprawiedliwienie z uczynków będzie przeważało pod nowym przymierzem. Nic podobnego nie widzimy obecnie, albowiem usprawiedliwienie z wiary teraz przeważa. Lecz usprawiedliwienie jest usprawiedliwieniem bez względu, czy jest ono aktualne, czy przypisane, nie ma różnicy co do faktu sądu Bożego, lecz co do metody. Tym więc sposobem usprawiedliwienie z wiary przypisuje usprawiedliwionemu z wiary to wszystko, co aktualnie usprawiedliwienie da w rzeczywistości, to jest, doskonałe ciało ludzkie, życie, ludzkie prawo do życia, i idące z tym prawem prawa życiowe. My zatem przez nasze usprawiedliwienie z wiary posiadamy w sposób przypisany to wszystko, co posłuszny ze świata będzie posiadał przy końcu małego okresu, to jest, zapewnione prawo do ludzkiej natury żywota, a także prawa życiowe. Z tego względu Pismo Święte objaśnia nam, iż mamy już teraz żywot wieczny, ma się rozumieć, przypisany, przez nasze usprawiedliwienie z wiary, jak to możemy zauważyć z Ewangelii Jana rozdziału 3 wersetu 36, rozdziału 5 wersetu 24, pierwszego listu Jana rozdziału 5 wersetu 12. Z tego też powodu Pismo Święte może właściwie przytaczać wrażenia odnoszące się do nowego przymierza, które się stosują wyłącznie do tysiąclecia i po tysiącleciu, na dowód usprawiedliwienia w wieku Ewangelii, bo chociaż błogosławieństwa nowego przymierza będą aktualnie dane jego poddanym w tysiącleciu i w małym okresie, to jednak w wieku Ewangelii należą nam się w sposób przypisany, jak to święty Paweł o tym wspomina w liście do Żydów w rozdziale 10 wersetach od 14 do 18. On nie na to cytuje w liście do Żydów w rozdziale 10 wersetach 16 i 17 wyjątek z Jeremiasza rozdziału 31 wersetów 33 i 34, by udowodnić, że teraz działa nowe przymierze, lecz na dowód, że Chrystus po jednym przypisaniu swojej zasługi Kościołowi, tym, którzy są poświęceni, na zawsze uwalnia ich od grzechu Adamowego, a także liczy ich jako posiadających jego sprawiedliwość, która czyni ich w sposób przypisany doskonałymi, a to jest błogosławieństwo, do którego świat dojdzie aktualnie przez posłuszeństwo ustawom nowego przymierza. To poczytane pokrwieństwo do błogosławieństw nowego przymierza upoważnia apostoła Pawła do przytoczenia wersetu z proroctwa Jeremiasza rozdziału 31 wersetów 33 i 34 na dowód naszej wiecznej doskonałości z wyroku Adamowego i posiadanie Chrystusowej przypisanej sprawiedliwości przez Chrystusową jedną ofiarę przypisaną na naszą korzyść i przyjętą przez nas wiarą. Co bynajmniej nie dowodzi, by nowe przymierze miało być uczynione na Kalwarii i miało działać nad Kościołem. Niech będą Bogu dzięki za to błogosławieństwo, które daje nam wszystkim korzyści z nowego przymierza w sposób przypisany, bez naszego aktualnego podpadania pod nie, a przez to uniknięcia wynikających z tego niebezpieczeństw. Czego to dowodzi? Po pierwsze, że dowodzenie J.F. Rutherforda jest fałszywe, gdy podaje, strażnica z 1934 roku, strona 196, paragraf 7, że nowe przymierze było uczynione na Kalwarii, a inaugurowane w roku 1918. Na co przytacza jako specjalnie ważny argument Żydów rozdział 10 wersety od 14 do 18, a po drugie, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, lecz błogosławieństwa wypływające z niego uprzedzają już podczas obecnego wieku i są przypisywane wszystkim wierzącym w sposób tymczasowy niepoświęconym, a ożywiony, poświęconym wyznawcom. W tym samym paragrafie dowodzi on, że krew przymierza, przez którą jesteśmy poświęceni, Żydów rozdział 10 werset 29, jest krwią nowego przymierza, co według niego, J.F. Rutherforda, ma być niby dowodem, że jesteśmy pod nowym przymierzem. Jest to błędne mniemanie i łatwo zauważymy, że jest takim, gdy przypomnimy sobie, iż jest to krew ofiarniczego przymierza, która nas uświęca. A zatem nasze poświęcenie uczynione i wypełnione uświęca nas. Usprawiedliwienie z wiary za przymierze łaski. 15. Główny argument dany na dowód, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, a zatem nie od śmierci naszego Pana na Kalwarii, jest to, iż nasze usprawiedliwienie z wiary, które już przed czasem przypisuje błogosławieństwa nowego przymierza wierzącym wieku Ewangelii, czyni je z powodu ich poświęcenia przyjemnymi w zarysach przysięgą związanego przymierza Sary. Biblia wyraźnie uczy, iż jesteśmy przyjemnymi Bogu w naszym poświęceniu, ze względu na nasze usprawiedliwienie z wiary przez Jezusa Chrystusa. Jest to jedna z rzeczy zawartych w oświadczeniu świętego Pawła w liście do Rzymian rozdziale 5 wersetach 1 i 2. Będąc usprawiedliwieni z wiary przez Chrystusa, przez któregośmy przystęp otrzymali w poświęceniu do łaski wysokiego powołania, w której stoimy w Chrystusie. Tak samo nauczane w liście do Rzymian rozdziale 12 wersecie 1, gdzie wyrażenie litości Boże, przebaczenie grzechów i przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusowej to jest, usprawiedliwienie z wiary, są wyrażone jako rzeczy, które mają pobudzić wiernych, aby między innymi rzeczami starali się być Bogu przyjemną ofiarą. Apostołowie Paweł i Piotr mówią nam, że ofiary kapłaństwa są przyjemnymi Bogu przez Jezusa Chrystusa, to jest, przez Jego przypisanie im swojej sprawiedliwości, Żydów rozdział 13 wersety 15 i 16, 1 Piotra rozdział 2 werset 5. Tym więc sposobem ich przymierze ofiary, ślub poświęcenia, Psalm 50 werset 5, był przyjemny przez ich usprawiedliwienie z wiary, które czyni poświęconego zasługującym na wybór do przymierza związanego przysięgą w zarysach Sary. Usprawiedliwienie z wiary wytworzyło także nasienie przed wiekiem Ewangelii, mającym prawo do ziemskiego zarysu przymierza związanego przysięgą. Apostoł Paweł uczy o tym w liście do Rzymian rozdziale 4 wersetach 10, 11, 13, 14 i 16. To stanie się jasnym, gdy zrozumiemy, że obrzeska Abrahama nastąpiła po usprawiedliwieniu jako pieczęć tegoż usprawiedliwienia, ponieważ obrzeska jako typ poświęcenia musiała być dokonaną po abrahamowym usprawiedliwieniu z wiary, aby mu je zapieczętować. A zatem obrzeska symbolizuje poświęcenie starożytnych świętych, Rzymian rozdział 2 wersety 28 i 29. Apostoł Paweł, rozbierając części poświęcenia Kościoła i nazywając je częściami stanowiącymi pozafiguralną obrzeskę, dowodzi tym najzupełniej, że obrzeska przedstawia poświęcenie Kościoła, Kolosensów rozdział 2 wersety 11 i 12, porównaj z Rzymian rozdziałem 6 wersetami od 3 do 5. To jest przedstawione gruntownie w figurze, a mianowicie, po pierwsze, natychmiastowe uśmiercenie woli i, po drugie, stopniowe uśmiercanie ciała. Te rzeczy są względnie symbolizowane, po pierwsze, przez odcięcie napletka i, po drugie, przez wysączenie krwi, która sączyła z ranki obrzezanej osoby przez pewien czas. Druga strona poświęcenia mająca dwa zarysy jest również przedstawiona przez drugą stronę obrzezania. Względem poświęcenia, po pierwsze, leczenie się z naturalnego samolubstwa i światowości, po drugie, powrót do uzdrowienia duchowego na ile poświęcenie jest wykonywanym, te dwie rzeczy są względnie przedstawione w drugiej stronie poświęcenia, po pierwsze, w leczeniu się przez zrastanie się ranki, i, po drugie, w powrocie do zdrowia z postępem leczenia się. Apostoł Paweł wyraźnie uczy, Galatów rozdział 3 wersety 21 i 22, że przymierze związane przysięgą w zarysach Sary jest korzystne dla wierzących z wiary Jezusa Chrystusa, sprawiedliwości, którą oni otrzymują w usprawiedliwieniu przez wiarę. Przymierza Abrahamowe i Sary trwały przez 430 lat, zanim nastąpiło przymierze zakonu, Galatów rozdział 3 wersety od 17 do 29. To więc przymierze jest przymierzem utwierdzonym od Boga, w którym stoimy. W nim stali wierni z narodu żydowskiego po zielonych świątkach. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 25. A ponieważ ono poprzedzało przymierze zakonu, a znów to ostatnie jako figura nowego przymierza musiało poprzedzać nowe przymierze, dlatego przymierze, w którym wierzący stali od zielonych świątek, nie mogło być nowym przymierzem, albowiem to przymierze, w którym stoimy, było wcześniejszym aniżeli przymierze zakonu i dlatego poprzedza nowe przymierze. Z tej więc przyczyny, że usprawiedliwienie z wiary w wiekach patriarchów, żydowskim i Ewangelii, wybierało swoich poddanych do przymierza związanego przysięgą w różnych jego zarysach, którzy polegali na ich stanowisku przed Bogiem, oraz z przyczyny, że usprawiedliwienie z wiary przypisywało swoim poddanym przed czasem wszystkie błogosławieństwa nowego przymierza. Zatem wnioskujemy, że nowe przymierze nie mogło działać od śmierci naszego Pana, ani być inaugurowane w roku 1918. To więc dowodzi, że nowe przymierze zacznie działać dopiero wtedy, gdy usprawiedliwienie z wiary zakończy to działanie, to jest, po wieku Ewangelii. To powyższe rozważanie obala całe Rutherfordowe przedstawienia o jego nowym przymierzu. Jezus i Kościół w tym samym przymierzu. Naszym 16 głównym argumentem dającym dowód, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, a przez to obalającym wywody J.F. Rutherforda o nowym przymierzu, jest to, iż wszystkie nowe stworzenia znajdowały się w tym samym przymierzu, co Jezus, to jest, w zarysach Sary, przymierza związanego przysięgą. To przymierze nie może być nowym przymierzem, ponieważ nowe przymierze nie było nawet poręczone, nie mówiąc o jego działaniu, aż dopiero gdy Jezus umarł na Kalwarii. Bezgrzeszny stan Jezusa dowodzi, że nie mógł być pod nowym przymierzem, które jest takim przymierzem, które przebacza grzechy tym wszystkim, którzy znajdują się pod nim. Jeremiasza rozdział 31 werset 34. Nikt zatem z braci wieku Ewangelii, którzy trwają w tym samym przymierzu z Bogiem, w jakim trwał Jezus, nie może być w nowym przymierzu. Porównanie wyjątków z listu do Rzymian rozdziału 9 wersetów od 7 do 9 z listem do Galatów rozdziałem 3 wersetami 16 i od 2 do 29 dowodzi, że najprzedniejszym nasieniem abrahamowym jest Chrystus, głowa i ciało, jedno nasienie, jeden nowy człowiek. Efezów rozdział 2 werset 15, mąż doskonały, Efezów rozdział 4 werset 13. Zarysy przymierza związanego przysięgą przedstawione przez Sarę są matką tego nasienia, jak tego dowodzi Rzymian rozdział 9 werset 9, Galatów rozdział 4 wersety od 22 do 31 i Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 25. To przymierze jest często zwane obietnicą, Rzymian rozdział 9 wersety od 7 do 9, Galatów rozdział 3 wersety 8 i 9, od 14 do 19 i 29, rozdział 4 werset 23, 26 i 28. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 6 wersetach od 12 do 17 nazywa je obietnicą, a o obietnicy mówi on jako o przymierzu związanym przysięgą. To przymierze rozwinęło naszego Pana jako nowe stworzenie, ono również rozwinęło braci jako nowe stworzenia od zielonych świątek, jak powyżej cytowane teksty tego dowodzą, a także Żydów rozdział 6 wersety od 12 do 20. Ten punkt przed nami nie może odeprzeć tego argumentu, ponieważ Jezus jako nowe stworzenie rozwijał się pod tym samym przymierzem co i bracia od czasu zielonych świątek. 31 lat później apostoł Paweł mówi o Jezusie, że poręczył, czyli zagwarantował przyszłą działalność nowego przymierza. Przeto nikt z braci wieku Ewangelii nie mógł być pod nowym przymierzem. Z tej więc przyczyny ono nastąpi dopiero po wieku Ewangelii. Ten argument wniwecz obraca całą teorię J.F. Rutherforda, a dowodzi, że właściwym jest pogląd brata Russella. Figury biblijne na przymierza podobnie dowodzą, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, i przedstawiamy je jako nasz 17 główny argument przeciw nowemu poglądowi J.F. Rutherforda, a za poglądem brata Russella. Upodobało się Bogu użyć za figurę Abrahama i trzy jego żony, a raczej jedną żonę Sarę i dwie nałożnice, Agar i Keturę. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 25 werset 6, ażeby przedstawiały rzeczy odnośnie trzech wielkich przymierzy. Pierwotne i wszystko obejmujące przymierze uczynione z Abrahamem jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 12 wersetach 2 i 3. Ono składa się z siedmiu części lub obietnic i jest streszczeniem planu Bożego, a wszystkie późniejsze przymierza Boże są tak uczynione, by działały zgodnie z tym, co ono obiecuje. Pierwszą jego obietnicą jest: a uczynię cię w naród wielki, i odnosi się pozafiguralnie do całego nasienia w ogólności, lecz szczególnie odnosi się do Chrystusa, głowy i ciała, narodu świętego i czyniącego pożytki. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43 i 1 Piotra rozdział 2 werset 9. Ta pierwsza obietnica przymierza abrahamowego jest opracowana w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach od 16 do 18, gdzie ukazuje się jako to, co jest nazywane przymierzem związanym przysięgą, ponieważ przysięga Boża jest dodana do niego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 16, Żydów rozdział 6 wersety od 13 do 21. Ono ma dwa widoki, niebieski i ziemski, zawarte w wyrażeniu, nasienie jako gwiazdy niebieskie i nasienie jako piasek na brzegu morskim. Każde z tych nasion jest znowu podzielone na dwie klasy. Niebieska na maluczkie statko i wielkie grono i ziemska na starożytnych i młodocianych świętych. Ostatecznie całe nasienie będzie w sobie zawierało i wiernych z klasy restytucyjnej, szczególnie Żydów ze względu na ich zdolność błogosławienia całej ludzkości. Rzymian rozdział 11 werset 29. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 34 do 40. Ta część przymierza związanego przysięgą, która jest tylko opracowaniem pierwszej obietnicy pierwotnego przymierza abrahamowego, i która stosuje się do Chrystusa, jest przedstawiona przez Sarę. Sara nie przedstawia tych zarysów z przymierza związanego przysięgą, które rozwijają wielką kompanię starożytnych świętych i młodocianych świętych i wierną klasę restytucyjną, lecz przedstawia jedynie te obietnice, które rozwijają Chrystusa głowę i ciało, Galatów rozdział 3 wersety od 15 do 29, rozdział 4 wersety od 23 do 31, Rzymian rozdział 9 wersety od 7 do 9. Że pewien zarys z przymierza związanego przysięgą rozwinął starożytnych świętych, możemy to zauważyć z Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetu 25, gdzie święty Piotr, przemawiając do pewnych szczerych Izraelitów wierzących w Chrystusa, którzy byli z klasy starożytnych świętych, i którzy żyjąc przy końcu wieku żydowskiego, a na początku wieku Ewangelii mieli przywilej być przeniesieni do tego zarysu niebieskiego, należącego do przysięgą związanego przymierza, który był przedstawiony przez Sarę. Wyjątek z szóstego rozdziału listu do Żydów. Żydów rozdział szósty wersety od 12 do 17 oraz cały rozdział 11, a szczególnie wiersz 39 dowodzi, że starożytni święci podlegali pod przymierze związane przysięgą w jego części ziemskiej. Z pewnych innych pism nie tak jasnych jak powyższe wnioskujemy, że wielkie grono i młodociani święci również rozwiną się przez dwa inne zarysy z przymierza związanego przysięgą. Tak samo wierna klasa restytucyjna, Żydów rozdział 11 werset 12. Żadna z żon Abrahama nie przedstawia tych zarysów z przymierza związanego przysięgą. Że przymierze zakonu jest przedstawione przez Agarę, ucieczka, które było dodane do Sary, księżna, jest wyraźnie nauczane w liście do Galatów w rozdziale 4 wersetach od 23 do 31. Ta część obiecująca nasienie, która należy do oryginalnego przymierza danego wpierw bez przysięgi jako pierwsza obietnica oryginalnego przymierza Abrahamowego, była daną na 430 lat przed daniem zakonu, ten bowiem fakt był wyobrażony przez Sarę, prawowitą żonę Abrahama, która była taką przez wiele lat zanim Agar była użyta za nałożnicę. Lecz tak jak nałożnica porodziła wpierw swego syna, zanim Sara porodziła, tak i przymierze zakonu rozwinęło cielesnego Izraela zanim pozafiguralna Sara rozwinęła Izraela duchowego. To przymierze jest często zwane obietnicą, Rzymian rozdział 9 wersety od 7 do 9, Galatów rozdział 3 wersety 8 i 9. Od 14 do 19 i 29, rozdział 4 werset 23, 26 i 28. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 6 wersetach od 12 do 17 nazywa je obietnicą, a o obietnicy mówi on jako o przymierzu związanym przysięgą. To przymierze rozwinęło naszego Pana jako nowe stworzenie. Ono również rozwinęło braci jako nowe stworzenia od zielonych świątek, jak powyżej cytowane teksty tego dowodzą, a także Żydów rozdział 6 wersety od 12 do 20. Ten punkt przed nami nie może odeprzeć tego argumentu, ponieważ Jezus jako nowe stworzenie rozwijał się pod tym samym przymierzem co i bracia od czasu zielonych świątek. 31 lat później apostoł Paweł mówi o Jezusie, że poręczył, czyli zagwarantował przyszłą działalność nowego przymierza. Przeto nikt z braci wieku Ewangelii nie mógł być pod nowym przymierzem, z tej więc przyczyny ono nastąpi dopiero po wieku Ewangelii. Ten argument wniwecz obraca całą teorię J.F. Rutherforda, a dowodzi, że właściwym jest pogląd brata Russella. Figury biblijne na przymierza podobnie dowodzą, że nowe przymierze działa wyłącznie po wieku Ewangelii, i przedstawiamy je jako nasz 17 główny argument przeciw nowemu poglądowi J.F. Rutherforda, a za poglądem brata Russella. Upodobało się Bogu użyć za figurę Abrahama i trzy jego żony, a raczej jedną żonę Sarę i dwie nałożnice, Agar i Keturę. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 25 werset 6, ażeby przedstawiały rzeczy odnośnie trzech wielkich przymierzy. Pierwotne i wszystko obejmujące przymierze uczynione z Abrahamem jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 12 wersetach 2 i 3. Ono składa się z siedmiu części lub obietnic i jest streszczeniem planu Bożego, a wszystkie późniejsze przymierza Boże są tak uczynione, by działały zgodnie z tym co ono obiecuje. Pierwszą jego obietnicą jest, a uczyniecie w naród wielki i odnosi się pozafiguralnie do całego nasienia w ogólności, lecz szczególnie odnosi się do Chrystusa, głowy i ciała, narodu świętego i czyniącego pożytki. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43 i 1 Piotra rozdział 2 werset 9. Ta pierwsza obietnica przymierza Abrahamowego jest opracowana w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach od 16 do 18, gdzie ukazuje się jako to, co jest nazywane przymierzem związanym przysięgą, ponieważ przysięga Boża jest dodana do niego. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 16, Żydów rozdział 6 wersety od 13 do 21. Ono ma dwa widoki, niebieski i ziemski, zawarte w wyrażeniu, nasienie jako gwiazdy niebieskie i nasienie jako piasek na brzegu morskim. Każde z tych nasion jest znowu podzielone na dwie klasy, niebieska na malutkie statko i wielkie grono i ziemska na starożytnych i młodocianych świętych. Tłumaczenie 6 wiersza z 60 rozdziału Izajasza brzmi w taki sposób, dromadery, wielbłądy jednogarbne, z Midian, usiłować, jeden z synów Ketury, a nawet Zefy. Ciemność pierworodny syn Midiana. Saba, przysięga, był pierworodnym synem Joksana, łowca ptaków, zwycięzcy upadłych aniołów, innego syna Ketury. Rozumiemy, że synowie Ketury, Midian i Joksan przedstawiają pierwszy klasę restytucyjną, a drugi starożytnych i młodocianych świętych. Efa przedstawia tych będących obecnie w ciemności, którzy staną się zwycięzcami w tysiącleciu, gdy zaś Saba przedstawia starożytnych świętych, a Dedan, skromny, drugi syn Roxana, młodocianych świętych w wieku tysiącletnim pod nowym przymierzem. Te klasy, jak wykazuje Izajasza rozdział 60 werset 6, będą błogosławione w tysiącleciu i udowodnią, iż będą miały błogosławieństwo, to zatem dowodzi, że one będą pod nowym przymierzem, bo jak już było powyżej udowodnione, iż jest przymierzem tysiącletnim. To natomiast dowodzi, że Ketura przedstawia nowe przymierze. Figuralne pokrewieństwo Sary, Agary i Ketury dowodzi, że pierwsza przedstawia przymierze, które rozwija Chrystusa, głowę i ciało, druga przedstawia przymierze, które rozwinęło cielesnego Izraela w wieku żydowskim, a trzecia przedstawia nowe przymierze, które przyjdzie, gdy pierwsze i drugie przestanie działać. Te figuralne przedstawienia burzą teorię J.F. Rutherforda dowodzącą, że Ketura rzekomo przedstawia nie nowe przymierze, lecz jego rzekomą organizację Jehowy, jego pozafiguralną Sarę. Sara ma niby to przedstawiać organizację Jehowy do roku 1918, a Ketura tą organizację od roku 1918. Strażnica z 1934 roku, strona 231, paragrafy od 17 do 20, to również burzy jego pogląd o nowym przymierzu. Aleście przystąpili do góry Syon. Teraz podajemy 18 argument przeciw twierdzeniu J.F. Rutherforda, że nowe przymierze było zapieczętowane na Kalwarii, a inaugurowane w 1918 roku przez danie polecenia ostatkowi, ażeby był czynny w przedsięwzięciach J.F. Rutherforda, strażnica z 1934 roku, strona 197, paragraf 9. Apostoł Paweł wyraźnie uczy w liście do Żydów rozdział 12 wersety od 18 do 29, że inauguracja nowego przymierza, jako pozafigura inauguracji starego przymierza, odbędzie się po wieku Ewangelii przy końcu tegoż wieku. Apostoł Paweł śledzi figurę i poza figurę w drobnych szczegółach. A żebyśmy mogli ocenić jego argument, musimy zapamiętać, że podróż Izraela od Morza Czerwonego do Góry Synaj przedstawia postęp duchowego Izraela od Zielonych Świątek do roku 1874, 1878 i dalej, według tego jak postępowały różne stopnie ustanowienia Królestwa, czyli Góry Syjon. 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 14. Trzydniowa podróż cielesnego Izraela od Morza Czerwonego przedstawia podróż duchowego Izraela w 5, 6 i 7 tysiącletnim dniu historii ludzkości. 2 Mojżeszowa rozdział 15 werset 22. Brak wody przedstawia brak czystej prawdy pomiędzy żniwami i na początku drugiego żniwa. Doświadczenie w Mara przedstawia jak doświadczenia życiowe bez orzeźwienia Chrystusowego są gorzkie, lecz z Chrystusem są słodkie, a także jak bez prawdziwych nauk Chrystusowych nauki różnych wyznań chrześcijańskich są gorzkie, lecz uzdrowione z goryczy błędu przy pomocy naszego Pana, są podawane wiernym. 2 Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 23 do 26. Doświadczenie w Elim, dęby mocarze, przedstawia jako od mocarzów pańskich, świętych apostołów i proroków wieku Ewangelii, Efezów rozdział 2 werset 20, rozdział 3 werset 5, rozdział 4 werset 11. Nadeszło orzeźwienie i schronienie dla duchowego Izraela w czasie jego podróżowania po puszczy. 2 Mojżeszowa rozdział 15 werset 27. Doświadczenie w łączności z manną. 2 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 1 do 36. Przedstawia, jak Pan Bóg dawał swemu głodnemu duchownemu Izraelowi Chrystusa jako chleb żywota. Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 31 do 69, będący prawdą, która jest tylko opisem o nim jako takim. Doświadczenie w Refidym, 2 Mojżeszowa rozdział 17 wersety od 1 do 7, ze skałą i wodą przedstawia jak Chrystus, Mojżesz, ofiarował samego siebie, uderzenie skały, z którego wypływa prawda o okupie ku zadowoleniu spragnionego duchowego Izraela. 1 Koryntów rozdział 10 werset 4. Walka z Amalekitami, 2 Mojżeszowa rozdział 17 wersety od 8 do 16. Przedstawia jak duchowy Izrael musi walczyć z grzechem przy pomocy Słowa Bożego aż do końca wieku. Tak jak podtrzymywanie przez Aarona i Hura wzniesionych rąk Mojżeszowych w górę przyniosło zwycięstwo cielesnemu Izraelowi, tak i służba Jezusowa podtrzymywana przez wodzów maluczkiego statka i wielkiego grona przynosi zwycięstwo dla duchowego Izraela i jest proroctwem, że Pan ostatecznie unicestwi grzech. Wersety od 14 do 16. Wybór sędziów. 2 Mojżeszowa rozdział 18, przedstawia jak Pan wybierał podczas wieku Ewangelii nauczycieli do Kościoła, którzy mu pomagali w usługiwaniu ludowi. 3 miesiąc, 2 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 1 i 2, znowu nasuwa myśl, że jest w 3 tysiącletnim okresie po rozpoczęciu podróży przez duchowego Izraela i że znajdują się w bliskości pozafiguralnej Góry Synaj, Królestwa w różnych stopniach czasu jego zakładania. Gdy apostoł Paweł odzywa się do Kościoła, Żydów rozdział 12 wersety 18 i 22, on nie mówi, boście nie przyszli, to jest, tak jak podaje Biblia angielska, lecz tak jak podaje Biblia polska, a mianowicie, boście nie przystąpili, i tak dalej. Apostoł nie adresuje jedynie do pierwszych czytelników Żydów, lecz do całego Kościoła od Zielonych Świątek, aż do rozmaitych stopni czasowych w ustanawianiu królestwa, jako pozafigur podróżowania Izraela od Morza Czerwonego aż do Góry Synaj, tak jak to było wykazane powyżej, gdzie były podawane krótkie objaśnienia pozafiguralnych doświadczeń Izraela, jako niektórych ogólnych doświadczeń Kościoła. Według tego, jak rozumiemy pozafigury rzeczy przedstawionych w wierszach od 8 do 21, przyznajemy, iż się częściowo wypełniają od roku 1874, a częściowo obecnie, a zaś po części wypełnią się w przyszłości, lecz wszystkie wypełnią się przed nastaniem inauguracji nowego przymierza. Fakty powyższe rujnują teorię, którą przeglądamy. Apostoł podaje kontrast, boście nie przystąpili do góry, która się da dotknąć, symbol zabezpieczenia przed wzrokiem, stan niewidzialny, stan królestwa w fazie niebieskiej, gorzeć, symbol niezniszczalnego królestwa, i do ognia, przedstawiającego zniszczenie wszelkiej opozycji królestwa, i do czarności. Tego wyrażenia nie ma w przekładzie polskim, lecz jest w angielskim, symbol niepewności, ciemnoty i zamieszania co do sposobów boskich, jakie przeważają na ziemi podczas parouzji i epifanii, to jest, przed uczynieniem nowego przymierza, i ciemności, groźnych widoków i okropnych wydarzeń, szczególnie jako wyrażenia błędu, z którym się ten wiek obecnie kończy, i do burzy, symbol czasu ucisku obecnego na świecie rozpoczynającego się z wojną światową, który powiększać się będzie w Armagedonie i w anarchii, aż w całości spełni swoje zadanie, i do dźwięku, siódmej trąby prawdy odnośnie rzeczy religijnej i świeckich, która już trąbi od roku 1874, i do głosu słów, nauk i dyskusji o moralnych i religijnych obowiązkach, które od roku 1874 i dalej są poza figurami głoszenia 10 przykazań. Części tego słyszymy ze wszystkich stron w wyjawianiu zła, na nawoływaniach o sprawiedliwości i w jasnym rozgłaszaniu prawdy, i to będzie trwało aż do końca. Który głos ci, którzy słyszeli, w formie parauzyjnej i epifanicznej, prosili, aby więcej do nich nie mówiono, symbol jak ci, którym zło od roku 1874 zostało wyjawiane, dawano im stosowne rozkazy i zakazy przez zasady pańskie wszędzie dyskutowane, i wszyscy są odtąd mniej lub więcej tak traktowani. Pragnęli i prosili, by tego im więcej nie czyniono, albowiem nie mogli znieść tego, co im rozkazywano, symbol tego, jak człowiek z obecnymi słabościami i grzechami nie może znieść tych wyjawień rozkazów i zakazów. Gdyby się nawet i bydle, władza cywilna, góry, królestwa przychodzącego do coraz większej władzy poza zasłoną, dotknęło, opór stawiło lub wykraczało przeciw temu królestwu, będzie ukamionowane, przez lud Boży, który odrzuci ich złe postępowanie zasadami Słowa Bożego, przyprowadzając je do ostatecznego zniszczenia, to jest, gromiąc ich nieprawną łączność Kościoła z państwem. A tak straszne to było, co widzieli, strach nocny ucisk tego okresu, który wprowadza królestwo, że też Mojżesz rzekł, uląkłem się i drżę, symbol jak klasa Chrystusowa w ciele żyjąca wśród scen wielkiego ucisku będzie doświadczać mniejszego lub większego utrapienia. Prosimy zauważyć, że te wszystkie rzeczy wydarzyły się w figurze przed daniem, czyli inauguracją przymierza zakonu jako kontraktu. Druga Mojżeszowa, rozdział 19, wersety od 12 do 25, rozdział 20, wersety od 1 do 21, rozdział 24, wersety od 1 do 8. To są rzeczy, które są jeszcze w procesie pozafiguralnym i poprzedzają inaugurację nowego przymierza. Wobec tego nowe przymierze nie mogło być inaugurowane w roku 1918. Te rzeczy dowodzą, że uczynienie, czyli inauguracja nowego przymierza, nie nastąpi prędzej aż po ucisku. Lud izraelski obiecujący czynić, co Bóg mówił do nich w wierszach od 4 do 6 przed wejściem do umowy będącej przymierzem zakonu w pierwszym jego znaczeniu, 2 Mojżeszowa rozdział 19 werset 8, nie przedstawia poddanych nowego przymierza, czyniących obietnicę zachowywania wymagań nowego przymierza, ponieważ figuralna umowa nie była jeszcze uczyniona, lecz przedstawia usprawiedliwiony lud Boży w wieku Ewangelii, szczególnie tych od roku 1874, którzy przez swe usprawiedliwienie z wiary, obiecują żyć zgodnie z prawem sprawiedliwości nowego przymierza i w sposób przypisany zachowywać je jako swoje w ich usprawiedliwieniu z wiary, które poprzedza ich wejście do przywilejów przymierza Sary figuralnie opisanych w wierszach 5 i 6, i do których oni wchodzą przez ich przymierze ofiary. 1 Piotra rozdział 2 werset 9. Obietnica dana przez Izraelitów, 2 Mojżeszowa rozdział 24 werset 3, że będą posłusznymi wszystkim słowom pańskim, oraz iż przyjmują i będą przestrzegać praw przymierza zakonu, została naturalnie uczyniona po oznajmieniu im głównych praw w drugiej księdze Mojżeszowej rozdziałach od 20 do 30, której poza figura jest tysiącletnia. To zatem pobija myśl J.F. Rutherforda, że obietnica z drugiej księgi Mojżeszowej rozdziału 19 wersetu 8 przedstawia jego ostatek przyobiecujący, iż będzie wiernym nowemu przymierzu, i że ta wierność jest przedwstępnym krokiem do otrzymania królestwa. Strażnica z 1934 roku, strona 166, paragraf 13. Apostoł Paweł od wiersza 22 i dalej mówi nam, do czego przystępuje Kościół przez cały ciąg wieku Ewangelii. Aleście przystąpili do góry, królestwa, Syon, co daje światło. To określa klasę Chrystusową będącą jako oświeciciele świata tysiącletniego, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24, rozdział 35 werset 5, rozdział 40 werset 5, rozdział 52 werset 10, rozdział 60 wersety od 1 do 22, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4. Góra Syon jest tutaj poza figurą góry Synaj, i do miasta Boga żywego, rządu religijnego, jaki wkrótce zostanie założony w dwóch fazach po całej ziemi przez wszechmocnego i najenergiczniejszego Jehowę dla jej właściwego rządzenia i błogosławienia, co było przedstawione przez Mojżesza, Aarona, Nadaba, Abiju i 70 starszych. 2 Mojżeszowa rozdział 21 wersety 1 i 9, do Jeruzalemu niebieskiego, duchowego religijnego rządu Chrystusa przedstawionego przez Mojżesza, 2 Mojżeszowa rozdział 24 wersety 1 i 9, który będzie gruntem pokoju, Jeruzalem znaczy grunt pokoju, między Bogiem a człowiekiem zaprowadzającym pokój, który będzie trwał wiecznie, i do niezliczonych zastępów aniołów, władz duchowych figurowanych przez Mojżesza, które obalają i ostatecznie obalą królestwo szatańskie, a ustanawiają i ostatecznie ustanowią Królestwo Boże, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 7, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31. Te władze należą wyłącznie do końca tego wieku, do walnego zgromadzenia, maluczkiego statka przedstawionego przez Mojżesza, które ma pierwsze główne zgromadzenie przy ukompletowaniu w pierwszym zmartwychwstaniu, i z tego powodu nie mogło rozpocząć się od roku 1918, i do kościoła pierworodnych, którzy składają się z maluczkiego statka przedstawionego przez Mojżesza i z wielkiej kompanii składającej się z 3000-letnich grup lewickich, przedstawionych przez Aarona, Nadaba i Abiju. Druga Mojżeszowa rozdział 24 wersety 1 i 9, których figura pierworodnych tego dowodzi, a zatem aż po zakończeniu się tego wieku, ponieważ dopiero w ten czas wielka kompania jest rozwiniętą jako taka, z tej też przyczyny nie mogło być od roku 1918, którzy są spisani w niebie. Ci zatem, którzy ostatecznie odniosą zwycięstwo albo jako członkowie maluczkiego statka albo wielkiej kompanii, a ten fakt może się uzupełnić tylko przy końcu Epifanii, a zatem to nie mogło nastąpić od roku 1918 i dalej, i do Boga, druga Mojżeszowa rozdział 24 wersety 10 i 11, który nie może być widziany, aż przy końcu wieku przez wiernych, sędziego, w znaczeniu i w jego zdolności, iż jest nagradzającym wszystkich, zwycięstwo tego wieku, rzecz która może być uzupełniona tylko po Epifanii, a nie od roku 1918. Następne zdanie podajemy w sposób uważany przez nas za poprawne tłumaczenie, także, w dodatku, że Bóg jest sędzią w znaczeniu nagradzania zwycięskiego maluczkiego statka i wielkiego grona. On również nagradza osoby udoskonalone, starożytnych i młodocianych świętych przedstawionych przez 70 starszych. Druga Mojżeszowa rozdział 24 wersety 1 i od 9 do 11. Sprawiedliwe w usposobieniach, odnośnie wiary i sprawiedliwości, z powodu których podlegali lub podlegają próbie w tym życiu. To jest rzecz, która nie może nastąpić aż w tysiącleciu po wyswobodzeniu klasy maluczkiego statka i wielkiego grona, Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40, przeto nie mogła się rozpocząć od roku 1918. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, którego wyobrażał Mojżesz, druga Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 1 do 8, będąc głową pośrednika, a zatem jego dominującą częścią. On właściwie z punktu widzenia, iż jest najważniejszą częścią, stoi za całość, może być zatem nazwany pośrednikiem nowego przymierza bez najmniejszego wykroczenia myśli, iż głowa i ciało stanowi całego pośrednika. To więc rozumowanie obala myśl J.F. Herforda odnośnie jego ostatka przychodzącego w roku 1918 do pośrednika na dowód inauguracji przymierza, strażnica z 1934 roku. Strona 213, paragraf 9, i do krwi, nie do przypisanej zasługi, jaką Kościół posiadał od zielonych świątek i dalej, i cieszył się w swoim usprawiedliwieniu z wiary, lecz do danej zasługi, jaką świat otrzyma pod nowym przymierzem. Druga Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 5 do 8, pokropienia. Poza figura tego czasu pokazuje, gdy Mojżesz kropił księgę, lud, przybytek i naczynia, Żydów rozdział 9 wersety od 18 do 23, jak wyjaśniono powyżej, lepsze rzeczy mówiącej, pokój między Bogiem i człowiekiem, oraz żywot i błogosławieństwo dla człowieka, niż Ablowa, która wołała do Boga o pomstę. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 4 werset 10, nad Kainem mordercą Abla. Poruszenie ziemi i nieba. Patrzajcież, abyście nie gardzili, byli posłuszni tym, Bogu, który mówi, przez naszego Pana, Żydów, rozdział 1, wersety 1 i 2. Albowiem jeśli oni, cielesny Izrael, nie uszli karania i śmierci, którzy gardzili, odmawiali posłuszeństwa tym Bogu, który ich na ziemi przestrzegał, to jest, odnośnie rozkazań i zabronień ziemskiego przymierza, daleko więcej my nie ujdziemy, jeśli się odwrócimy, przez niewierność i nieposłuszeństwo, od tego Boga, który daje ostrzeżenie z nieba, odnośnie rozkazań i zabronień niebieskich lub duchowych przymierzy załączonych w pokrewieństwach pomiędzy przymierzem ofiary, a przymierzem Sary, które jest naszą matką. Wyrażenie daleko więcej nie łączy przymierza zakonu z przymierzem Sary jako figurę i poza figurę, lecz tylko przeciwstawia je, ponieważ to drugie jest daleko wyższym przymierzem, aniżeli nowe przymierze, które jest poza figurą starego przymierza zakonu, którego głos na on czas poruszył był ziemią, iż trzęsła się. 2 Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 18 i 19. A teraz, przez cały wiek Ewangelii, obiecał mówiąc, jeszcze ja raz poruszę, potrząsnę, nie tylko ziemią, społeczeństwem składającym się obecnie z państwa, kapitału, rodziny i pracy, które się trzęsie z przyczyny groźnych objawów, kryzysów, konfliktów, które powstają wskutek świeckich i religijnych prawd, jakie Pan rozszerza od roku 1874, wyprowadzając na światło dzienne skryte rzeczy, ciemności, objawiając rady serc i epifanizując wszystkie rzeczy podczas swojej wtórej obecności, jako przygotowanie na założenie swojego kościoła i inaugurowanie nowego przymierza. Ale i niebem, władzami mającymi kontrolę duchową, religijnymi systemami i wodzami chrześcijaństwa, których wyznania, organizacje, praktyki i zwolennicy są silnie potrząśnięci i obalani tak przy pomocy prawd świeckich jak i religijnych, które Pan daje w czasie swojej wtórej obecności jako przygotowanie do założenia Jego Królestwa i nowego przymierza. A to wszystko jest wielką klęską kleru, którego wpływ i władza jest przez tego rodzaju wyjawienia coraz więcej podkopywaną. Te warunki, ma się rozumieć, znamionują koniec wieku i poprzedzają inaugurację nowego przymierza, tak jak to się działo z ich figurami. 2 Mojżeszowa, rozdział 19, wersety od 16 do 19. Poprzedzającymi inaugurację przymierza zakonu, 1 Koryntów, rozdział 4, werset 15, 2 Mojżeszowa, rozdział 24, wersety od 5 do 8. Wyżej wspomniane potrząśnienia nie odnoszą się wcale do ludu, wprawdzie jak to dowodzi J.F. Rutherford, strażnica z 1934 roku, strona 213. Paragrafy od 11 do 14. A to, że mówi, jeszcze raz, pokazuje zniesienie, zniszczenie w czasie ucisku, z którym się ten wiek skończy. Daniela, rozdział 12, werset 1, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 21 i 22, rzeczy chwiejących się, usunięcie ich z miejsca, jako tych, które są uczynione, ustanowione w sposób błędny i grzeszny, aby pozostawały na wieki, te rzeczy, które się nie chwieją, uczynione i ustanowione w sposób prawdziwy i sprawiedliwy, i dlatego nie mogą być obalone w czasie prób względem prawdy i sprawiedliwości, które szczególnie cechują koniec tego wieku. Malachiasza, rozdział 3, wersety od 1 do 4. 1 Koryntów, rozdział 3, wersety od 12 do 15. Z tego więc powodu one stoją i nie upadają. Ta cała część z 12 rozdziału listu do Żydów z wieloma szczegółami obala zupełnie myśl, że nowe przymierze było inaugurowane w roku 1918, ponieważ rzeczy, które ono opisuje jako poprzedzające inaugurację nowego przymierza, jeszcze są ustanawiane, lub będą wkrótce ustanowione, a rzeczy, które towarzyszą ustanowieniu tego przymierza, należą jeszcze do przyszłości. To zaś stanowczo dowodzi, że jedna i jedyna inauguracja może być tylko po tym wieku, i że teraz jesteśmy przy końcu tego wieku, to jest, wpośród wypadków przygotowujących do inauguracji nowego przymierza, które jest przed nami, po zupełnym przeminięciu wielkiego ucisku, potrząśnienia. Naszym 19. głównym argumentem będzie tylko zacytowanie i krótkie wyłożenie tekstu z pierwszego listu do Tymoteusza rozdziału 2 wersetów od 4 do 6 na dowód, iż teoria J.F. Rutherforda, którą tu przeglądamy, jest fałszywą, ponieważ dowodzi on, strażnica z 1934 roku, strona 165, paragraf 10, że nowe przymierze jest tylko dla Kościoła, jako odrębnego od pozostałej reszty rodzaju ludzkiego, a nie dla świata, i nierozważnie cytuje ten werset na dowód swojego poglądu. Prawdopodobnie cytuje on ten werset, ażeby przeszkodzić użyciu tego tekstu przeciw niemu. Ten tekst, pomimo jego nauczania, jasno dowodzi, że Jezus będzie głową pośrednika dla ludzi, który, Bóg, chce, aby wszyscy ludzie, nie tylko wybrani, jak dowodzi J.F. Rutherford, strażnica z 1934 roku, strona 169, paragraf 24, lecz wybrani najpierw, a tedy umarli i żywi niewybrani, a ci wszyscy razem stanowią wszystkich ludzi, byli zbawieni, nie na wieki żywotem wiecznym, jak dowodzi J.F. Rutherford, lecz na wieki od wyroku Adamowego, i, dodatkowo, do akuratnej znajomości prawdy przyszli, po uwolnieniu ich od Adamowego wyroku. W następnych dwóch wierszach apostoł podaje trzy przyczyny, dla których będą te dwa błogosławieństwa, bądź pierwsza przyczyna dla dwóch błogosławień z wierszu czwartego. Jeden jest Bóg, tym jednym Bogiem jest mądry, sprawiedliwy, miłujący i potężny Jehowa, którego jedność jest najściślejszym wyrażeniem w doskonałości jego charakteru, gdzie doskonała mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość jednoczą się wspólnie ze sobą, a w takiej jednolitej harmonii panują jego inne przymioty charakteru, jak również jego plany i dzieła. Tego rodzaju jedność, szczególnie taka jedność charakteru, jest pierwszą gwarancją dla obu błogosławieństw wspomnianych w wierszu czwartym, ponieważ Bóg przysiągł, że On wytworzy te dwa błogosławieństwa. Po pierwsze, uwolni z przekleństwa, po drugie, udzieli prawdy wszystkim. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 22, werset 18. Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi. Proszę jednak zauważyć, że w traktowaniu o pośredniku apostoł nie mówi, on jest pośrednikiem wszystkich ludzi, jak w wierszu czwartym, lecz tylko pośrednikiem ludzi, to znaczy nie tych, którzy są nowymi stworzeniami, ponieważ Jezus nie jest pośrednikiem dla Kościoła. Słowo ludźmi w wyrażeniu między Bogiem i ludźmi znaczy wszystkimi niewybranymi ludźmi umarłymi i żywymi, gdy nowe przymierze zacznie działać w tysiącleciu. Albowiem nowe przymierze nie jest zamierzone dla Kościoła, lecz dla wszystkich niewybranych, bez względu czy będą żywymi czy umarłymi przy inauguracji nowego przymierza. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup, równoważną cenę za dług Adama, i dlatego dana mu jest moc, ażeby uwolnił wszystkich spod wyroku Adamowego i dał prawdę wszystkim, za wszystkich. Ten tedy okup za wszystkich jest drugim powodem tutaj danym, dlatego Bóg chce, ażeby wszyscy ludzie byli na wieki wybawieni spod wyroku Adamowego, a dodatkowo iżby przyszli do akuratnego poznania prawdy. To wyrażenie, okup za wszystkich, czyli za wszystkich ludzi, znowu dowodzi, że słowo ludźmi w zdaniu między Bogiem i ludźmi, a nie wszystkimi ludźmi znaczy, że wiersz piąty odnosi się tylko do niewybranego świata, tak do umarłych jak i żywych, to jest do tych, z którymi nowe przymierze będzie miało do czynienia w tysiącleciu, co jest świadectwem czasów jego. To jest trzeci powód dwóch błogosławień z wiersza czwartego. Proszę zauważyć słowo czasów, że jest postawione w liczbie mnogiej, a nie w liczbie pojedynczej, czasu. Wiek Ewangelii jest właściwym czasem, ażeby dać świadectwo o okupie za wszystkich ludzi w celu wyswobodzenia klasy wybranej spod wyroku adamowego, oraz na przyprowadzenie tej klasy do akuratnej znajomości prawdy. To było uczynione na ich korzyść, by mogli mieć sposobność uzyskania zbawienia z wyboru. Tysiąclecie zaś jest właściwym czasem, ażeby dać świadectwo o okupie za wszystkich ludzi w celu wyswobodzenia niewybranych umarłych i żyjących spod wyroku adamowego, oraz na przyprowadzenie ich do akuratnej znajomości prawdy, przez którą mogli być postawieni na próbę wiecznego żywota pod urządzeniami nowego przymierza. Ten werset Pisma Świętego pobija pogląd J.F. Rutherforda o nowym przymierzu, na ile to się tyczy jego dowodzenia, iż nowe przymierze było inaugurowane w roku 1918, oraz odnośnie jego zaprzeczania nauce, iż to przymierze będzie działało względem wszystkich umarłych i żywych niewybranych ludzi w tysiącleciu. Jego nagana brata Russella, strażnica z 1934 roku, strona 169, paragraf 25, za to, że brat Russell, jak on mówi, dodał do wyrażenia, co jest świadectwem czasów jego, słowa, dla wszystkich. A to oczywiście dowodzi jeszcze jeden z wielu przykładów, iż zachowuje się na podobieństwo psa kąsającego rękę, która go karmiła. Zastosowanie siedmiu pewników biblijnych. Nasz 20. główny argument odnośnie czasu działania nowego przymierza stojący przeciw teorii J.F. Rutherforda w tym przedmiocie, jest zgodny z poglądem, który przedstawiliśmy, zgadza się sam z sobą, ze wszystkimi tekstami Biblii i doktrynami, z boskim charakterem, i ofiarami za grzech, z celem Pisma Świętego zachęcającym do pobożności i z faktami. Podczas gdy teoria J.F. Rutherforda jest w niezgodzie sama ze sobą, ponieważ dowodzi, że nowe przymierze, strażnica z 1934 roku, strona 165, paragraf 10, działa nad tymi, których Biblia nazywa nowymi stworzeniami. Galatów rozdział 6 werset 15, 2 Koryntów rozdział 5 werset 17, lecz jak wiemy, nowe przymierze jest przymierzem ziemskim, które ma rozwinąć ludzkie istoty do doskonałości, również dowodzi, iż było uczynione przed przeszło 1900 laty, podczas gdy według Pisma Świętego dopiero po tym czasie zacznie działać. Teoria J.F. Rutherforda jest sprzeczna ze wszystkimi wersetami Pisma Świętego, któreśmy podali w tym artykule na dowód Nowego Przymierza. Jest sprzeczna z wielu doktrynami Pisma Świętego, na przykład, po pierwsze, z pośrednikiem składającym się z wielu, po drugie, z przymierzami, po trzecie, z dwoma ofiarami za grzech pieczętującymi Nowe Przymierze, i po czwarte, z wyłączną czynnością nowego przymierza po wieku Ewangelii. Teoria ta jest sprzeczna z boskim charakterem, ponieważ dowodzi, że Bóg ofiaruje braciom od zielonych świątek aż dotąd pewne rzeczy, które są kłamstwem i, że nie doceniają tego, co On im rzeczywiście zaofiarował, czyli obiecał i dał. Teoria ta wykracza przeciwko okupowi, czyniąc okup niemożebnym, by tenże miał być użytym jako równoważna cena za Adama i za cały rodzaj jego w przyszłym wieku, bo gdy okup pieczętuje nowe przymierze już w wieku Ewangelii, to w takim razie nic z niego nie pozostanie po tym wieku na użytek świata. Teoria ta sprzeciwia się pobożności, ponieważ nie zachęca nowych stworzeń do trzymania się przymierza duchowego Sary, lecz przeciwnie zachęca do trzymania się przymierza ziemskiego. Teoria ta zaprzecza również faktom, ponieważ one wszystkie dowodzą, że nowe przymierze wcale jeszcze nie działa i nie może działać, dopóki wiek Ewangelii się nie zakończy. A więc jego pogląd sprzeciwia się każdemu z siedmiu powyżej wymienionych pewników biblijnych. Nasz 21. argument sprzeciwiający się jego nowemu poglądowi o nowym przymierzu, że było uczynione na Kalwarii, a inaugurowane w 1918 roku, wykazuje, iż taki pogląd nauczany przez J.F. Rutherforda nie jest poparty niczym innym jak tylko samymi sofizmatami, przekręceniami, sprzecznościami i niezwykłymi dowolnymi tłumaczeniami. W krótkości wyjawimy tę z jego niewłaściwości, które poprzednio nie były jeszcze pobite. Jego zarzut, strażnica z 1934 roku, strona 163, paragrafy 3 i 4, że głównym motywem służby maluczkiego statka od roku 1874 do roku 1918 była samolubna nadzieja nagrody, a nie chwały Bożej, jest fałszywym zarzutem skierowanym przeciw wybranym Bożym i lżeniem syna matki swojej. Rzymian rozdział 8 wersety 33 i 34, psalm 50 werset 20. Jego dowodzenie, strażnica z 1934 roku, strona 164, paragraf 6, że przymierze uczynione przez Jehowę z kimkolwiek może być tylko dwustronnym, jest sprzeczne z Pismem Świętym, ponieważ może być jednostronnym lub dwustronnym. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 9 do 17, rozdział 15 werset 18, rozdział 17 wersety 2, 4, 7, 11, 19 i 21, druga Mojżeszowa rozdział 2 werset 24, rozdział 6 werset 4. Druga Samuelowa rozdział 23 werset 5, psalm 89 wersety 4 i 5. Jego myśl, strażnica z 1934 roku, strona 164, paragraf 7, że przymierze związane przysięgą jest bezwarunkowym przymierzem, które ma wytworzyć nasienie przez jego, rzekomą, organizację. Jest myślą niedorzeczną, ponieważ daje nasieniu aż dwie matki, a wcale nie daje ojca. Jego dowodzenie, strażnica z 1934 roku, strona 166, paragraf 12, że Bóg posłał Mojżesza do Egiptu, ażeby uczynić sobie imię i wyswobodzić Izraelitów, a później iżby z nimi mógł uczynić przymierze zakonu, i że to przedstawia misję Jezusa w czasie jego pierwszego przyjścia w celu późniejszego błogosławienia Kościoła za pomocą uczynienia z nim nowego przymierza. Wywrócił tak figurę jak i poza figurę, ponieważ Mojżeszowa misja wyswobodzenia Izraelitów z Egiptu przedstawia wtóre przyjście Chrystusa, i sprzeciwia się temu, co J.F. Rutherford pisał tylko miesiące temu odnośnie wypełnienia plag Egiptu w czasie jego ruchu od roku 1918 i dalej. Jego dowodzenie, strażnica z 1934 roku, strona 167, paragraf 16, że nauczanie, iż jednym z celów zakonu było danie życia posłusznym, jest zaprzeczeniem okupu, nie tylko że sprzeciwia się wyraźnym słowom Bożym, jako jeden z jego celów dania przymierza zakonu, Galatów rozdział 3 wersety od 10 do 12, 3 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 4 i 5, 5 Mojżeszowa rozdział 30 wersety 15 i 19, lecz również zawiera w sobie wyraźne zaprzeczenie okupu, bo jeżeli zakon nie na to był dany, by dawał życie posłusznym, to Jezus nie otrzymałby przez zakon obiecanej nagrody życia jako posłuszny temuż zakonowi, a w takim razie nie mógłby złożyć okupu, aby uwolnić tych, co byli pod zakonem. Galatów rozdział 3 werset 13, rozdział 4 wersety 4 i 5. Tym więc sposobem jego zarzut sprowadza na jego własną głowę odpowiedzialność za zaprzeczenie okupu. Jego twierdzenie, strażnica z 1934 roku, strona 264, paragraf 29, że Jezus nie był synem przymierza zakonu, jest błędem. Galatów rozdział 4 wersety 4 i 5. Ażeby zapiskowi z listu do Rzymian, Rzymian rozdział 1 wersety od 25 do 27, narzucić swoją myśl, iżby nie zdawał się być sprzecznym z jego błędem o nowym przymierzu, naucza on, strażnica z 1934 roku, strona 182, paragrafy 13 i 14, że ten zapisek nie stosuje się do cielesnego, lecz do duchowego Izraela. Narzucając taką myśl temu wersetowi Pisma Świętego, on nie tylko z powodu takiego bezpośredniego przeciwieństwa zadaje najdowolniejszy gwałt całemu jego kontekstowi, to jest, wszystkim trzem rozdziałom, od 9 do 11, omawiającym odrzucenie i przyjęcie cielesnego Izraela i pokrewieństwo tych trzech rozdziałów do planu Bożego, jak jest omawiane w liście do Rzymian od rozdziału 1 wersetu 16 do rozdziału 8 wersetu 39, ale jest w bezpośrednim przeciwieństwie z tymi samymi wierszami, od 25 do 27, jak również z poprzednimi i następnymi wierszami, które wykazują jak najwyraźniej, iż to się stanie z powodu tysiącletniego dzieła Kościoła, to jest, aż wejdzie zupełność spośród pogan. Dopiero wtedy Izrael zostanie uwolniony ze ślepoty, a dane mu będą błogosławieństwa przymierza wspomnianego w wersecie 27. Zupełność pogan według niego nie oznacza pełnej liczby wybranych zgromadzonych spośród pogan. A gdy mówi, że nie oznacza to aż do skończenia czasów pogan lub świata, fałszuje przez to pogląd prawdy, bo nikt przecież tak nie uczy, a więc według niego zupełność pogan znaczy aż do czasu nawrócenia Korneliusza w roku 36 naszej ery, gdy inni, a nienaturalni Izraelici zaczęli dopełniać przeznaczoną liczbę 144 tysięcy. Za takie rozstrzygnięcie zapisku Rzymian rozdziału 11 wersetów od 25 do 27 zasługuje on na premię. Gdy byliśmy jeszcze na studiach teologicznych jako luteranin, otrzymaliśmy takie samo tłumaczenie od jednego z teologicznych profesorów, gdy nam wyjaśniał list do Rzymian. Następnie twierdzi on, strażnica z 1934 roku, strona 183, paragraf 15, że tą bezbożnością, o jakiej wspomina apostoł Paweł w liście do Rzymian rozdziale 11 wersecie 26, były to nauki parouzyjne, takie jak na przykład rozwijanie charakteru, piramida, i posłuszeństwo zwierzchnościom ziemskim. I od tejże bezbożności miał odwrócić wybawiciel duchowego Izraela, to jest, lud Boży będący wprawdzie parouzji. tym wybawicielem, jak wiersze od 28 do 30 dowodzą, jest głowa i ciało. Jego używanie trzeciego rozdziału z drugiego listu do Koryntów, strażnica z 1934 roku, strona 186, paragrafy od 20 do 31, na dowód, że nowe przymierze było uczynione na Kalwarii, pokazuje taką samą dowolność i niezważanie na orzeczenia rozdziału, w którym apostoł nie przedstawia starego i nowego przymierza jako figury i pozafigury, to jest, nie robi porównań figury i pozafigury dwóch przymierzy, lecz kontrastuje, czyli przeciwstawia usługę przymierza zakonu z usługą nowych stworzeń wypełniających przymierze ofiary, jak możemy zauważyć z wersetów drugiego i trzeciego, gdzie listy Chrystusowe są przeciwstawione z tablicami kamiennymi, litera i ciało przeciwstawione z duchem. Werset szósty. Posługiwanie śmierci przeciwstawione z usługiwaniem ducha. Wersety siódmy i ósmy, i zasłonięte oblicze z wersetów siódmego i trzynastego, przeciwstawione z odkrytym obliczem wersetu osiemnastego. Gdyby apostoł Paweł wyjaśniał figurę i pozafigurę, byłby porównał dwa zasłonięte oblicza, a nie przeciwstawiał zasłoniętego oblicza z odkrytym obliczem. A że apostoł Paweł od wersetu 13 do 18 nie przedstawia tam rzeczy jako figurę i pozafigurę, jest nie tylko jawne z przeciwstawienia pomiędzy zasłoniętym i odsłoniętym obliczem, lecz i z tego faktu, że gdyby podawał tę rzecz jako figurę i pozafigurę, musiałby porównać niewiarę większości Izraelitów będących pod zakonem z niewiarą większości ludzi pod nowym przymierzem, lecz niewiara nie będzie przeważała w większości ludzi będących pod nowym przymierzem, co jest nie tylko zgodne z faktem, ale nawet z punktem widzenia J.F. Rutherforda błędu. Święty Paweł w wierszach od 13 do 18 nie wyjaśnia figury i pozafigury, lecz przedstawia sposobem przenośnym zastosowania, które ostrzegają przeciwko niewierze i daje napomnienia, iżby rozwijano charakter na podobieństwo Boże. Dowodzenie J.F. Rutherforda, strażnica z 1934 roku, strona 218. Paragraf 32, że wrażenie, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, werset 18, nie odnosi się do charakteru, lecz do przeniesienia z okresu Eliaszowego do okresu Elizeuszowego dzieła pańskiego, wystarczy tylko wspomnieć, by odeprzeć to błędne pojęcie. Taką samą uwagę możemy zrobić, ażeby odrzucić jego oświadczenia. Strażnica z 1934 roku, strona 196, paragraf 7, że wrażenie, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, Rzymian rozdział 15 werset 4, odnosi się do nowego przymierza, jako jedna z rzeczy tak napisanej i że dlatego Kościół jest w tym przymierzu. To samo możemy powiedzieć o jego uwadze, strażnica z 1934 roku, strona 215, paragraf 18, że sługami litery są to ci, którzy tak bardzo oceniają naszego pastora książki, pisma i reguły. Ażeby mógł zasłonić się przed przyszłym ciosem, że krew kozła pańskiego jest częścią pieczęci nowego przymierza, które dlatego nie może działać, aż cała klasa kozła pańskiego będzie umarłą, Żydów rozdział 9 wersety od 13 do 23, dlatego dowodzi on, strażnica z 1934 roku, strona 198, paragraf 13, że jego ostatek od roku 1918 jest tym kozłem pańskim, który nie potrzebuje być umarłym przed inauguracją nowego przymierza, lecz to jego twierdzenie sprzeciwia się zapiskom z listu do Żydów. Żydów rozdział 7 wersety 26 i 27, rozdział 9 wersety od 13 do 23, rozdział 10 wersety od 4 do 10, rozdział 13 wersety od 10 do 14. Młodzieńcy, druga Mojżeszowa rozdział 24 werset 5. Nie mogą być jego ostatkiem rzekomo egzystującym dopiero od roku 1918. Strażnica z 1934 roku, strona 198, paragraf 12. Ponieważ oni ofiarowali cielce, typ na Jezusa ofiarowującego swoje człowieczeństwo. Żydów rozdział 9 wersety od 19 do 23. Jego twierdzenie, strażnica z 1934 roku, strona 233, paragraf 29, że synowie Ketury nie mogą wyobrażać klasy restytucyjnej, ponieważ według niego oni są dziećmi Boga, a nie Chrystusa, wykazuje niewłaściwe pomieszanie figur. Albowiem z punktu widzenia figury Nowego Przymierza, klasy restytucyjne nie są dziećmi Chrystusa, lecz Boga, ponieważ Chrystus, głowa i ciało, jest pośrednikiem, a nie ojcem, podczas gdy z punktu widzenia figury wtórnego Adama i Ewy jako figury osobnej od Nowego Przymierza, to Jezus jest ojcem, Izajasza rozdział 9 werset 6, a Kościół jest matką klasy restytucyjnej. Objawienie rozdział 22 werset 17, Izajasza rozdział 66 wersety od 10 do 14. Jego twierdzenie, strażnica z 1934 roku, strona 244, paragraf 7, strona 245, paragrafy 9 i 11, strona 261, paragrafy 9 i 10, że przymierze królestwa zostało uczynione z jego ostatkiem po roku 1918, jest fałszywym, ponieważ słowa Jezusa, którymi obiecywał apostołom królestwo, należą do fazy przymierza abrahamowego i do przymierza związanego przysięgą. Oba te przymierza były uczynione z Abrahamem, a to drugie i z nasieniem również. Słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza rozdziale 22 wersetach 29 i 30, dowodzą, że ta obietnica była uczyniona apostołom i braciom przez cały wiek Ewangelii, którzy posiadali za swoje tak tamte jak inne fazy z zarysów Sarys przymierza związanego przysięgą. To co powiedzieliśmy powyżej dostatecznie pobija jego twierdzenie, że przymierze zakonu, strażnica z 1934 roku, strona 264, paragraf 26, było na to dane, ażeby Bóg mógł mieć lud dla swego imienia i że nowe przymierze było na to uczynione, by wybrać takich ludzi dla swego imienia, strażnica z 1934 roku, strona 264, paragraf 27, oraz że nowe przymierze nie daje życia tym, którzy są pod nim. Jego oświadczenie, strażnica z 1934 roku, strona 266, paragraf 37, że wszystkie przymierza uczynione pomiędzy Bogiem a jego stworzeniami są wieczne, jest nieprawdą, a to możemy widzieć z tymczasowego charakteru przymierza zakonu, które jest tymczasowym dla Boga i Izraela. Jego myśl jest fałszywą, gdy dowodzi, że Eliasz w scenie przemienienia pańskiego przedstawia Jezusa przy wykonywaniu dzieła od roku 1874 do 1918, a Mojżesz przedstawia Jezusa jako proroka, kapłana i króla, strażnica z 1934 roku, strona 275, paragraf 4, a że jest fałszywą, jest widocznym z tego faktu, że cała scena przedstawia królestwo składające się z dwóch faz z punktu widzenia uczestników w nim znajdujących się, to jest, Jezusa, Kościół i bohaterów wiary, to jest, starożytnych i młodocianych świętych stanowiących niekiedy jedną klasę, Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 28, rozdział 17 wersety od 1 do 9, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 16 do 18. Proste wypowiedzenie tego, co następuje, strażnica z 1934 roku. Strona 276, paragraf 7, że restytucyjnym dziełem Eliasza jest przywrócenie tego, co raz egzystowało w Izraelu, lecz było stracone, to jest, doktryna o boskim imieniu i o królestwie jest dostatecznym na pobicie takiej myśli. Twierdzi on, strażnica z 1934 roku, strona 277. Paragrafy 8 i 9, strona 278, paragraf 10, że naprawienie, czyli restytucja z Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetu 21 jest to przywracanie utraconych prawd od roku 1874 do 1918 roku, a czasy ochłody wersetu 20. Jest to radowanie się jego ostatka od roku 1919. Taka myśl jest niezgodna z tym wersetem w każdym szczególe i sprzeciwia się wezwaniu wydanemu przez świętego Piotra, ażeby gromadzić wybrane. A jako skutek takiego zgromadzenia, ażeby mogły nadejść czasy ochłody, przenośnie przedstawia pokoszoną trawę. Psalm 72 werset 6, Psalm 90 werset 5, Izajasza rozdział 40 werset 6, przekleństwem i spaloną doświadczeniami ze złem, lecz która by mogła na nowo wyrosnąć, a taka, żeby Bóg mógł wysłać ponownie Chrystusa do spełnienia dzieła Jego, którego przyjścia w czasie restytucji wszystkich rzeczy przyobiecanych przez wszystkich proroków, z których żaden nie przyobiecywał przywrócenia doktryny J.F. Rutherforda o imieniu Bożym ani jego doktryny o królestwie, lecz wszyscy przyobiecali restytucję wszystkich rzeczy należących do podobieństwa Bożego. W Dziejach Apostolskich rozdziale 15 wersecie 17 mamy wrażenie, aby ci, co pozostali z ludzi, a według jego mniemania jest to jego ostatek, który wstąpił do jego ruchu od roku 1922, strażnica z 1934 roku, strona 280, paragrafy 17 i 18, rzekomym powodem takiego mniemania jest wzmianka, nad którym wzwano imienia mego, ale przez tę wzmiankę dowiódł, iż pomieszał wyrażenia lud imieniowi swemu, co znaczy oblubienice, której małżonek, 2 Koryntów rozdział 11 werset 2, daje swoje imię, oraz wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego, co znaczy, że cały świat jako odkupiona własność naszego Pana otrzymuje jego imię, którym nazywać go będą, tak jak każda własność nieruchoma musi posiadać w dokumencie imię i nazwisko właściciela. Ażeby mógł dać odpór myśli, że będzie przymierze tysiącletnie pomiędzy Bogiem i rodzajem ludzkim, on stara się, strażnica z 1934 roku, strona 281, paragraf 19, odeprzeć taką myśl pytaniem, dlaczego by Bóg miał uczynić przymierze z ludźmi, aby je błogosławić, jeżeli dał słowo i związał je przysięgą, że to uczyni, lecz takie pytanie jest sofizmatem, czyli krętactwem zadanym w celu wprowadzenia w błąd. Słowa i przysięga były bowiem dane nie rodzajowi ludzkiemu, lecz Chrystusowi, głowie i ciału, by je używał w owym dziele, a więc Chrystus będzie ich błogosławił w wypełnieniu im tego przymierza. Wobec tego świat otrzyma błogosławieństwa nowego przymierza, gdy będzie posłusznym. Jego dowodzenie, strażnica z 1934 roku, strona 282, paragraf 23, że tysiącletnie przymierze będzie działało dla ludzi, lecz nie będzie działało z ludźmi, jest tylko połową prawdy. Bo między Bogiem i Chrystusem będzie egzystowało przymierze związane przysięgą, w którym Bóg będzie używał Chrystusa do błogosławienia świata, a także między Bogiem i światem będzie nowe przymierze, a wskutek wypełnienia warunków nowego przymierza świat otrzyma błogosławieństwo żywota. Zapiski z Izajasza rozdziału 42 wersetów 6 i 7, rozdziału 49 wersetów od 8 do 10 udowadniają, że Chrystus, głowa i ciało, są dani w ofierze w interesie i na zapieczętowanie przymierza ludowi, to jest, na tysiącletnie i po tysiącletnie nowe przymierze pomiędzy Bogiem i ludźmi. Przegląd nasz kompletnie obalił nowy pogląd J.F. Rutherforda o nowym przymierzu. Ten przegląd jest jeszcze jednym jawnym dowodem jego duchowego opilstwa, głupoty i zaciemniania się prawego oka, zatem wypełnia on coraz więcej proroctwa z Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17 i z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51. Pewne logiczne wnioski można wyciągnąć z jego błędów o nowym przymierzu, a gdy on je zastosuje, wpędzą go one do większej ciemności i jeszcze na ważniejszą doktrynę aniżeli o przymierzach. Czy one zastosuje te logiczne wnioskowania? Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1935 roku. Na stronach od 68 do 76.